profesor Tomasz Blicharski, szef Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Panie profesorze, rozmawiamy w programie Na Zdrowie i o łopatkach, i o seniorach. Mówił pan o tym, jakże słusznie, że no, od seniorów też pewnego rodzaju aktywność fizyczna jest wymagana po to, aby tę całą kondycję naszego organizmu utrzymać i w ryzach, i na wysokim poziomie. Ale przecież niejednokrotnie pewnie pan słyszał od seniora, że już sama pobudka, wstanie z łóżka może być trudne, bo senior nie zerwie się jak 20-latek na baczność z łóżka, bo albo zawroty głowy, no albo już kości i mięśnie na to nie pozwolą.
No tu znowu będziemy polemizowali, bo i mój 20-latek też tak szybko nie zrywa się z łóżka. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Pewnie tym, że już jest chyba seniorem. Ale przecież nie każdy musi budzić się, czy nie każdy musi robić te rzeczy, które wymagają bardzo szybkich aktywności. Seniorzy bardzo intensywnie, to co już mówiłem, gromadzą się razem w grupach takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku i wspierają chociażby młodzież w ich aktywnościach. Mają swoje zadanie. Właściwie to chciałem tu powiedzieć jedną najważniejszą rzecz. Senior musi mieć cel. Wtedy nieważne, czy go boli, czy go nie boli, wstanie i będzie wykonywał swoje przyjemności, swoje aktywności, do których jest przyzwyczajony i które lubi. Każdy z nas, niezależnie od tego, co nam będzie dolegało, czy będziemy mieli zły nastrój, zawsze pójdziemy do przodu realizować nasze marzenia. Tak samo z seniorami.
No dobrze, to teraz panie profesorze, w takim razie na przykładzie powiedzmy, budzi się senior w świetnej kondycji psychicznej, nieco gorszej fizycznej, powiedzmy 80-latek. Jak jego pobudka powinna wyglądać, żeby przygotować organizm do tej zwykłej, dziennej aktywności?
Powoli jak każdego ważnego, poważnego człowieka. Czyli powolutku wszystko wykonujemy. Nasze stawy będą się budziły powoli. Najważniejsze, żeby było ciepło. Nasz organizm lubi ciepło. Czyli od samego początku, jak wychodzimy z łóżka, to ubieramy się cieplutko, aby te stawy mogły dalej się ruszać w cieple. Nie wychodzimy na zimno, tylko powolutku ubieramy się w ciepłe ubranie. Wykonujemy podstawowe czynności, które są niezbędne do zaspokojenia w porannej aktywności, czyli robimy sobie śniadanie, przygotowujemy dalsze obowiązki, a następnie powolutku rozkręcamy się do tych aktywności, nawet szybkich, które chcemy robić. Czyli wszystko robimy powolutku.
No dobrze, ale często ta aktywność seniorów wymaga dodatkowego wsparcia, laski, chodzika, balkoniku.
Czyli, żeby nadać gracji senioralnej, trzeba posłużyć się jakimś urządzeniem. Jest to czasami konieczne, wówczas nie krępujemy się, tylko stosujemy. Czasami pacjenci wstydzą się, że mają na przykład laski łokciowe i muszą z tymi laskami gdzieś się poruszać. We wczesnym etapie można stosować patyk, kijki Nordic Walking albo wręcz chodzik, tak jak to na przykład jest w krajach skandynawskich. Nikt się nie krępuje, każdy z dumą chodzi z chodzikiem, wówczas odciąża stawy, te stawy na dłuższy czas będą służyły, nie są przemęczone, tylko nadal wykonują tą ograniczoną aktywność, do której jest senior przyzwyczajony.
To wymaga też pewnego przygotowania sprzętu, bo nawet pan mówił o łokciówkach, ale chociażby i one, czy zwykłe standardowe laski też wymagają tego, żeby one od chociażby w warunkach, jakich jesteśmy, też były do tego przygotowane, bo one się na śliskim siłą rzeczy się ślizgają.
Są różnego rodzaju końcówki. Najważniejsze, żeby pacjent się mentalnie przygotował do tego, że będzie z nich korzystał. Wtedy trzeba je wyregulować. Najważniejsze, nauczyć się chodzenia z tymi laskami. A kolejna rzecz, tak jak z oponami, są odpowiednie końcówki, które przyczepiają się do ziemi, nawet jeżeli jest ślisko. Jeżeli jest bardzo ślisko, nawet lód, to mają specjalne kolce. Więc możemy tutaj zaszpanować troszeczkę, że mamy takie laski łokciowe, które nie będą się w ogóle ślizgały. Ale do tego buty są przecież też potrzebne. Też są odpowiednie wkładki, nakładki. Też taki senior może sprawnie chodzić z kolcami modnymi, które zapewnią mu stabilność na zimę.
Panie profesorze, jakie są, jest taki kanon najczęstszych błędów, które, czy grzechów, może tak, które służą jak mało które upadkom?
Oczywiście, to tak jak młodzi mają, tak i dorośli, mądrzy ludzie też śpieszą się. Nie zdążę na zielone światło, będę biegł, bo muszę szybciej do czegoś zdążyć. I to są właśnie te krytyczne sytuacje, na które nie zwracamy uwagi. Telefon trzymany w ręce i patrzenie na telefon. No młodzież nagminnie, ale seniorzy widzę, że też tak samo. Nie zwracają uwagi na otoczenie, tylko kierują się telefonem jak narkotykiem. Torby w obu dłoniach. Przecież jeżeli zajęte obydwie ręce mamy, no to nie zdążymy upaść albo złapać się czegoś. Stosujemy ryzykowne gry, czyli wchodzenie po nieodśnieżonych schodach, nie sprawdzając, co jest pod spodem. No i próbujemy tak zwanego chodzenia na pamięć, czyli chodzimy tam, gdzie wydawało nam się, żeby wcześniej było ok. To tak jak wskakiwanie do wody, która mogła się już zmienić. Stawanie na krawężnik, który wczoraj był jeszcze fajnym, nieśliskim krawężnikiem, a teraz zdradziecko pokryty lodem. Na to też musimy zwrócić uwagę.
Chociażby płytka, która chodnikowa, która ni z tego, ni z owego dzisiaj już jest kilka centymetrów wyżej.
Właśnie.
I to też może być przyczyna do upadku. Panie profesorze, no ale no właśnie, jeżeli chyba pół biedy, jeżeli ten upadek zdarzy się w domu, może nie tyle na chodniczku, które lubią się wyślizgiwać, albo którym lubimy się potykać, ale na przykład na dywanie, to pewnie pół biedy, ale jeżeli do upadku dochodzi, no właśnie, no, z otwartej przestrzeni, w mieście, na ulicy, na chodniku, no to ta sytuacja pogarsza się chyba w sposób diametralny.
Najgorzej, jak nie ma nikogo dookoła i ktoś nie zauważy naszego upadku i ktoś tej sytuacji nie będzie widział w miarę szybko, dlatego że pojawiają się komplikacje, czyli leżenie na zimnie w nienaturalnej pozycji powoduje zawsze więcej komplikacji. Może dojść do niedokrwienia danej części ciała, jeżeli jest niewłaściwie ułożona. Może dojść do odmrożenia części ciała, która leży bezpośrednio na śniegu. Co tak naprawdę polecam w dobie nowoczesności? Zwróćcie Państwo uwagę, że są różnego rodzaju przedmioty monitorujące stan zdrowia danej osoby. Jeżeli jest osoba narażona na różnego rodzaju ryzyko, może mieć zegarek, który będzie powiadamiał o upadku. Może mieć zegarek z jednym przyciskiem SOS, który będzie się łączył z telefonem i nada sygnał SOS do rodziny. I poinformuje, że zdarzyło się coś nieprzewidywalnego, coś niespodziewanego. Takie urządzenia są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby mieć przy sobie telefon cały czas, nie w ręce, tylko gdzieś w kieszeni, żeby łatwo można było go wyjąć i powiadomić odpowiednie służby, że wydarzyła nam się nieprzyjemna sytuacja.
Panie profesorze, jeżeli ta nieprzyjemna sytuacja, no niestety się wydarzy, to pacjent bardzo często trafia właśnie na przykład na oddział rehabilitacji i wtedy...
Już jest wtedy szczęśliwy.
No i na tym oddziale rehabilitacji pojawiają się specjaliści, notabene cali na biało najczęściej, i wchodzą ze swoimi metodami magicznymi?
Oczywiście. Każda rzecz, którą robimy, jest magiczna. Przede wszystkim nie ubieramy się na biało, tylko na niebiesko, żeby nie przestraszyć nikogo. Ubieramy się troszeczkę na sportowo ze względu na to, że zachęcamy naszych pacjentów do aktywności. Wobec tego przeorganizowujemy życie takiego pacjenta na modłę sportowca troszeczkę. Zaczynamy od najmniejszej aktywności, a potem ją cały czas zwiększamy. Motywujemy w ten sposób, żeby pacjent wrócił do społeczeństwa, czyli staramy się dobierać tak aktywność fizyczną i ćwiczenia, żeby wykonywać wszystko to, co jest dla niego najważniejsze. Czyli jeżeli mamy sportowca, no to oczywiście stosownie do tego będziemy zwiększali intensywność wysiłku. Jeżeli jest to starsza osoba, to będziemy przygotowywali do codziennych czynności, głównie do mycia, sprzątania, do chodzenia i odwiedzania bliskich. Największym testem tutaj dla nas jest chodzenie po schodach. Jeżeli pacjent chodzi po schodach i już do domu musi iść, żeby kontynuować rehabilitację u siebie, czyli najczęściej polecamy mycie naczyń, które są w domu. No przecież każdy będzie dbał o te naczynia, żeby ich nie potłuc. Jest to rewelacyjna rehabilitacja, ponieważ ćwiczy głowę, bo stracę to naczynie, tą szklankę, którą upuszczę, i rewelacyjna dla tej ręki, która jest po złamaniu, że muszę w ciepłej wodzie wykonywać aktywność fizyczną.
No dobrze, a jeżeli pacjent jest, był przez pewien czas osobą leżącą, pewne czynności również rehabilitacyjne przy nim się wykonuje, no ale to nie jak w przypadku sportowców, tylko tu wszystko pewnie małymi kroczkami.
Zawsze od małych kroczków rozpoczynamy, ale chcemy dosięgnąć gwiazd. Czyli tak naprawdę nawet jeżeli pacjent przyszedł do nas i w jakimś stopniu miał niepełnosprawność, staramy się doprowadzić do takiego momentu, w którym ta niepełnosprawność albo nie będzie mu przeszkadzała, albo uzyska dodatkowe benefity, czyli na przykład wypracuje sobie inny sposób, którego sam w domu nie potrafił wymyśleć. Mamy różnego rodzaju techniki, które pozwalają nam doprowadzić pacjenta, nazwijmy to, do szczęścia.
Czyli do takiego stanu, w którym, no właśnie, będzie mógł wykonywać te proste czynności. No, maratonu pewnie nie przebiegnie, no ale będzie mógł o siebie zadbać.
Oczywiście, albo będzie mógł biurową pracę wykonywać, czyli przejdzie te kilka kroczków, a jeżeli był to pacjent leżący, przygotowujemy go do wózka i w tym wózku również będzie wykonywał te aktywności, które są potrzebne dla społeczeństwa i odciążą jego rodzinę.
I będzie mógł taki pacjent, no pewnie nie można tu generalizować, ale właśnie wstać z łóżka, przejść dwa kroki, usiąść na wózek i czy dojść do balkoniku i tam dalej próbować się poruszać?
Świat jest piękny, wszystko jest możliwe. Możemy pacjenta, tak jak ostatnio nam się udało, obudzić ze śpiączki, wyprowadzić do takiej sprawności, w której prawie będzie już sprawny i prawie aktywny. Oczywiście kontynuujemy nadal usprawnianie tego pacjenta, ale wszystko jest możliwe.
Lekarze nie lubią mówić chyba o tym, że w medycynie zdarzają się cuda, ale są przypadki, które o taki cud właśnie się ocierają.
No nie są to cuda, jest to, nazwijmy to, marzenie wszystkich tych osób, które są dookoła i wierzą w to, że będzie dobrze. Nigdy nie przekreślamy tego, że coś się nie da naprawić.
Jest jakaś bariera, granica wieku, do której te czynności rehabilitacyjne są adresowane i dedykowane, po której już wiecie, że nie ma co próbować.
Nigdy tak nie podchodzimy. Nie ma takiej granicy. Tak jak mówią to Amerykanie, sky is the limit. Wszyscy realizujemy i marzymy, że będzie poprawa u każdego pacjenta. Nigdy nie zwracamy uwagi na wiek, na uwarunkowania dodatkowe. Najważniejsze, żeby ten pacjent wrócił do szczęścia takie, jakie on sobie to wyobraża. Nie dla naszego, tylko to, co on sobie wyobraża, aby był szczęśliwy.
Panie profesorze, zaczęliśmy od upadków i tymi upadkami pewnie będziemy dochodzić do końca naszej audycji, no ale pewnie zdarza się tak, że pacjent, osoba starsza, gdzieś tam w domu się potknie, przewróci, upadnie, no, ręka chwilę poboli, potem może przestanie. Każde takie zdarzenie wymaga konsultacji ze specjalistą?
Lepiej skonsultować, dlatego że samo złamanie i sam wypadek być może na samym początku będzie mniej bolało, jeżeli ten pacjent będzie sobie w jakiś sposób trzymał, nie zwracał na to uwagi, wydawało mu się, że będzie lepiej, ale później zaczynają się zmiany zwyrodnieniowe, czyli potem pojawiają się te wszystkie rzeczy, które sprawiają pacjentowi ból. Nie może tej ręki używać już tak jak wcześniej do wykonywania na przykład odkręcania słoików, brania widelca. Początkowo mu to nie przeszkadzało, ale w długim terminie będzie mu to przeszkadzało. Więc lepiej pójść do lekarza, sprawdzić, prześwietlenie zrobić, założyć unieruchomienie, stosować się do zaleceń, pobrać troszkę leków, potem rehabilitację, niż potem cierpieć przy rozwiniętej chorobie zwyrodnieniowej.
Panie profesorze, i nie lekceważymy ani swojej kondycji, a właściwie cały czas chyba na kondycję pracujemy. I pracujemy po to, żeby być i sprawnymi, i z drugiej strony, żeby próbować przynajmniej w teorii eliminować czy same upadki, czy skutki upadków.
Zgadza się. cały czas musimy dbać o swój organizm. Tu od samego początku musimy myśleć o tym, że jesteśmy narażeni na upadek. Nie stosować tej zasady jako czegoś, co będzie nam tylko przyświecało, że zapobiegamy upadkom. Ale pamiętajcie Państwo, że ruch zapobiega różnym chorobom. Nie tylko upadkom, ale powoduje to, że lepiej się przede wszystkim czujemy. Czujemy się połączeni ze społecznością, bo jak inni widzą, że my ćwiczymy, ruszamy się, to pozytywnie na nas reagują. Zapobiegamy chorobom kardiologicznym, ponieważ ruch przyspiesza akcję serca. Zapobiega problemom gastrologicznym, ponieważ nasz żołądek też nie lubi bez ruchu. No i wszystkie stawy, mięśnie, kości odwdzięczą się, jeżeli będziemy tylko ruszali się.
A wszystko małymi kroczkami.
Wszystko małymi kroczkami. I pamiętajcie Państwo, że upadek to nie przypadek. To jest często suma drobnych zaniedbań, którym można zapobiegać.
Panie profesorze, ale zanim się pożegnamy, pan nie do końca z pustymi rękoma przyszedł do Radia Lublin, bo tę, a może skutki niejako tej audycji będzie można również zobaczyć na naszej stronie internetowej, bo przyniósł pan ze sobą pracę, no, którą
przygotowałem
właśnie
taką ściągawkę dla państwa.
O, i cóż jest na tej ściągawce?
Zatytułowana jest Nie przewracaj zdrowia. Przygotowałem dla państwa wybrane ćwiczenia, które omówiliśmy podczas naszej rozmowy. Takie, które dadzą wam satysfakcję i wzmocnią nasz organizm tak, że nie będziecie się przewracali. Są to podstawowe rzeczy. Zapamiętajcie, powieście na ścianie, stosujcie i 99%, odpowiadam jak typowy naukowiec, nie złamiecie się.
A o tym przekonywał profesor Tomasz Blicharski, kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.